To wygląda na to, że jestem na żywo. A słuchajcie, to chyba się zaczyna. To tak trochę nie jestem przekonany, że to w ogóle się uda. Przygotowywaliśmy się do tego jakieś całe 10 minut, więc jest nadzieja, że przynajmniej się uruchomiło. Dobra, drugi Adam, jesteś? Cześć! Słuchajcie, jest nas dzisiaj dwóch. Jest nas dzisiaj dwóch, bo we dwóch zawsze raźniej. Ja jestem Adam. I żeby było śmiesznie, to się słyszymy w całkowitej desynchronizacji, w związku z czym to nie będzie proste zadanie, więc chyba będziemy musieli mówić na zmianę. Adam drugi.
A teraz lepiej.
O.
A, widzisz, cały czas człowiek uczy się interfejsu, więc cześć. Teraz już oficjalnie.
No dobrze. Ja myślałem, że po prostu ty ruszasz ustami i mam opóźnienie wideo do audio. No dobra.
Jeszcze chwilę też tak myślałem. Dobra.
Zdarza. No to słuchajcie, to zaczynamy. Myślę, że wszyscy, którzy mieli już przybyć, przybyli. My jesteśmy Adam and Adam i postanowiliśmy coś opowiedzieć o bezpieczeństwie. Tak naprawdę nie wiem jeszcze za bardzo co, bo postanowiliśmy to przed chwilą. Natomiast mamy nawet slajdy, więc gdyby teraz mistrz ceremonii mógł odpalić slajdy. Mamy program w trzech punktach.
Mistrza ceremonii mistrza jeszcze nie ma, ale mam jakieś prezentacje, więc ja może dodam.
No dobra, a więc chcemy mówić o tym, co się dzieje dzisiaj w świecie bezpieczeństwa i tak naprawdę dzieje się wszystko to samo, co zawsze, tylko trochę inaczej. Jakby to powiedzieć, to nie jesteśmy ekspertami i w ogóle się na tym nie znamy, tylko sobie patrzymy.
Ale The Cure znamy. Znamy The Cure, szanujemy, lubimy.
Zaczęło się od tego tak naprawdę, że mamy dosyć sporo tych ataków, o których pewnie słyszeliście, pewnie widzieliście. Złodzieje wykorzystują naszą wspaniałą epidemię i starają się jakoś nas przekonać do tego, żeby kliknąć w linka. Natomiast to jest dosyć oczywiste i o tym nie będziemy długo mówić. Natomiast ciekawe jest to, jak reagują ludzie na takie sytuacje. A kiedy ludzie dostają jakiegoś linka, tak, dostają jakąś stronę, no oni w to wierzą. Oni w to wierzą bardzo do tego stopnia, że kiedy opisaliśmy atak, w którym przestępcy podszywali się pod się pomaga, może znacie, może nie znacie, popularny podobno portal zbierający pieniądze, zebrał naprawdę jakieś miliony złotych na pomoc lekarzom w zwalczaniu choroby, to napisaliśmy o tym artykuł, no bo czemu by nie, a wrzuciliśmy screeny, teraz już te screeny są trochę przerobione, wtedy nie było tego napisu podróbka w poprzek. No i wrzuciliśmy te screeny, opublikowaliśmy artykuł, no i myśleliśmy, robimy dobry uczynek, pomagamy ludziom, pomagamy rozpoznawać zagrożenia, a pokazaliśmy, jak to wygląda, żeby na to uważali. No i parę dni później odzywa się do nas ktoś z fundacji, się pomaga i mówi, no słuchajcie, ludzie do nas piszą, że boją się wpłacać na naszą zbiórkę, bo dostali informację, że to oszustwo. No i ja muszę przyznać, że wiele rzeczy widziałem w życiu i wiele rozmawiałem z użytkownikami i rozumiem, jak ta sytuacja wygląda i tak dalej. Natomiast no, tam było wyraźnie w artykule napisane, że to jest podróbka prawdziwej strony, a jednak okazuje się, że na tym cierpi fundacja, która musi radzić sobie z zapytaniami ludzi, dlaczego oni sądzą, że ta strona jest oszustwem. Co więcej, po paru dniach na naszej stronie pojawiła się informacja, że gdzieś pojawiła się prawdziwa, w cudzysłowie, zbiórka z tą samą grafiką. Czyli ktoś najpierw zobaczył nasz artykuł, a potem zobaczył prawdziwą zbiórkę na się pomaga i pomyślał,
że jest jakaś
podróbka tej. Czyli no, próbujemy tak jakoś pomagać ludziom, ale oni tak nie do końca rozumieją, że ktoś im próbuje pomóc i nie radzą sobie w ogóle z tym, choć my robimy co możemy, mamy w tym jakieś doświadczenie, ale niestety to tak nie do końca działa.
Jeszcze tutaj ciekawostka, Adam, jak możesz trochę cofnąć slajdy, bo ja nie mam nad tym kontroli, do tej strony się pomaga. nie wiem, czy zauważyliście, była bardzo dobrze zrobiona strona. Ta podróbka ogólnie była bardzo dobrze zrobiona. Nawet adres, w tytule adresu było się pomaga, więc jakby ludzie, którzy są wzrokowcami, no bardzo łatwo się łapali po prostu. Widać, że ktoś się napracował, żeby ten template zrobić dobrze. No? Więc no, ja się osobiście nie dziwię, nie wiem jak ty, Adam, że ludzie po prostu reagowali różnie, tak? Jakby nie wszyscy są ekspertami od bezpieczeństwa i od phishingów i dla nich to się pomaga, oszukuje, a potem nagle się okazuje, że to jednak nie się pomaga, oszukuje, tylko już nie wiadomo, kto oszukuje, bo wszyscy oszukują i internet jest niebezpieczny.
Tak, i nawet no, ucząc ludzi od lat, dalej ich nie dorozumiemy do końca i nie jesteśmy w stanie przewidzieć ich reakcji i no, jest to co najmniej trudne.
Jeżeli chodzi o koronawirusa, to nie wiem, czy zauważyliście, ale jakby jest to pole do popisu do różnego rodzaju biznesu. Czasem obserwujemy, jak dyskoteki czy firmy eventowe przestawiły się szybko na sprzedaż maseczek i różnego rodzaju artykułów higienicznych. No jak widać tutaj z dzisiaj tak naprawdę jakaś sponsorowana akcja na Facebooku, studio design, dekoracje okien zaczęło parać się sprzedażą maseczek ochronnych, więc to taka ciekawostka. Tutaj też dzisiaj z TVN-u ciekawostka, nie wiem, mi to wygląda po prostu jak maseczka napchana marihuaną, ale to może tylko ja. Badacze ze ZGW stworzyli maseczkę z filtrem z żywych roślin. Wygląda to co najmniej śmiesznie. No oczywiście najważniejsze, co musimy wiedzieć jako ludzie, którzy siedzą na kwarantannie, że kokaina jednak nie chroni przed koronawirusem, więc jak
ktoś... Śmieszne rozczarowanie w wielu kręgach.
No też tak słyszałem, ale ogólnie nie, jakby nie chroni, więc nie ma co jej zażywać. No i oczywiście sławne ostatnie zdjęcia, materiały wideo z Anglii, gdzie ludzie zaczęli palić maszty testowego 5G w Londynie bodajże, bo stwierdzili, że to 5G w ogóle rozprowadza i jest powodem koronawirusa. Nie mamy tu niestety slajdów z tych sławnych nazw sieci, że nadajnik 5G moc 9000%, no ale jakby ludzie chodzą w tych czapkach i mają jakieś tam skizy związane z 5G, ale to samo było z 4G, z 3G, 2G i prawdopodobnie uruchomiła się telefonia komórkowa, taka zwykła pierwszej generacji. No ja tego nie pamiętam, może trochę jak przez mgłę, Adam, ty jesteś trochę starszy, więc może coś pamiętasz, ale pewnie też były takie schizy, tak? Pewnie jak, nie wiem, wymyślono pierwsze telefony oparte na miedzianych kablach, to pewnie też ludzie dostawali schizy, że będą ich na nim wieszać, no nie. No ale tak jest.
Generalnie o 5G pewnie zrobimy nawet osobny webinar kiedyś, bo ten fenomen dobrze się wpisuje w naszą misję tłumaczenia ludziom bezpieczeństwa, tak? Bo mamy technologię, która pomoże nam, a ludzie się jej boją. I jak teraz ją sprzedać, jak wytłumaczyć komuś, kto się boi czegoś, co będzie dla niego dobre. Ale to jakby to osobny temat na osobną prezentację. Natomiast całe to zamieszanie związane z atakami i koronawirusem tak naprawdę nam pomogło. Tak naprawdę nam bardzo pomogło i o tym chcemy dzisiaj też chwilę powiedzieć. Przez wiele lat próbowaliśmy jakoś walczyć z tymi wszystkimi linkami do fałszywych stron pośredników płatności, z linkami do stron ze złośliwym oprogramowaniem, z phishingami na Facebooka i to zawsze było bardzo, bardzo trudne, bo zablokować to na poziomie jak najbliżej klienta i jak najszybciej było w zasadzie niemożliwe, nawet programy antywirusowe nie były w stanie wystarczająco szybko reagować, przestępcy byli zawsze szybsi. Aż po prostu jakiś idiota zrobił akcję z koronawirusem, która prowadziła do fałszywej strony pośrednika płatności i ktoś w odpowiednich sferach zorientował się, ojej, niedobrze, my tu walczymy z koronawirusem, cały kraj się zmobilizował, a tu źli złodzieje kradną, co można z tym zrobić? No i ktoś szybko odpowiedział, to może wprowadzimy takie blokowanie tych stron z koronawirusem, a przy okazji zablokujemy jeszcze te wszystkie inne strony oszustów. I okazało się, że coś, co było niemożliwe od paru lat do wdrożenia, operatorzy mówili, że się nie da, że tego nie wykonają, że to skomplikowane technicznie i w ogóle niewykonalne, z niaska stało się wykonalne i to w zasadzie możemy podziękować temu autorowi tych stron, które wam pokazywaliśmy wcześniej, bo to dzięki niemu ta lista stron blokowanych przez wszystkich operatorów telefonii komórkowej puchnie z dnia na dzień, dostajemy dużo zgłoszeń, CEK dostaje dużo zgłoszeń, ta lista jest całkiem fajnie przygotowywana, szybko aktualizowana i już dziesiątki tysięcy osób zostały w Polsce w ciągu ostatnich paru tygodni uchronione przed wejściem na złośliwą stronę, co jest naprawdę no, ogromnym sukcesem tej kampanii i w zasadzie jednym z niewielu takich faktycznie fajnych efektów ubocznych tej całej sytuacji, która nas dotknęła.
Z ciekawostek, kampania, o której mówimy, która tak naprawdę zdenerwowała na tyle władze naszego kraju, żeby wreszcie postanowiły zrobić coś z tym tematem, była ta kampania, o ile pamiętam, z Ministerstwem Finansów. Jakby tutaj autor tej kampanii mocno zalazł za skórę samemu ministerstwu i stąd ruszyła lawina, tak mi się wydaje, bo jakby to był z plotek wiem, że to był inicjator całej akcji, więc jakby no, da się, tak? W sensie wystarczy odpowiednio wkurzyć odpowiednie władze i da się zrobić coś fajnego w tym kraju.
Słuchajcie, pytacie, na jakiej zasadzie to działa? To działa na takiej samej zasadzie jak blokowanie stron hazardowych, czyli operator w momencie, kiedy dostaje zapytanie o konkretną nazwę domeny, może wcześniej ją sobie oznaczyć jako taką, którą zamierza blokować i po prostu kiedy jego serwery DNS dostają pytanie o taką nazwę domenową, to odpowiada nieprawidłowym, fałszywym adresem IP, który przekierowuje ofiarę na taką stronę, gdzie ofiara dowiaduje się, że mogła zostać ofiarą, ale nie została. Na tej samej zasadzie działa blokowanie stron hazardowych, które jest dosyć łatwo ominąć, jeżeli się jest hazardzistą, bo wystarczy zmienić serwer DNS na taki, który nie znajduje się w Polsce. Już wszystko działa dokładnie tak samo jak przed całą blokadą. Natomiast w tym wypadku użytkownik nie ma żadnej chęci zmiany serwera DNS, bo najczęściej nie ma w ogóle pojęcia, co to jest serwer DNS i że ktoś właśnie próbuje go określić w internecie. Także ten mechanizm, choć do blokowania stron antyhazardowych był, do blokowania stron hazardowych był absolutnie beznadziejny i dalej jest beznadziejny, o tyle do blokowania stron ze złośliwym oprogramowaniem nadaje się idealnie, bo używają go faktycznie potencjalne ofiary. A ktoś pyta, czy nie wie, czy się z czego cieszyć. Ja się cieszę z tego, że kilkanaście tysięcy osób nie zostało w ostatnim miesiącu okradzione i nie straciło swojego loginu i hasła do Facebooka i myślę, że to jest dobry powód do radości. Za dużo patrzyliśmy na te ofiary, za dużo słuchaliśmy historii okradzionych ludzi, żeby tak po prostu sobie koło tego przechodzić.
No i oczywiście jeszcze jedna rzecz, tak? Oczywiście da się tą tarczę, nazwijmy to umownie, obejść, tak? Wystarczy nie korzystać z DNS-ów operatora, no ale jakby nie po to powstało, żeby obchodzić tego typu zabezpieczenia i tak jak Adam wspomniałeś, to bardziej jest ukierunkowane na użytkowników, którzy tak naprawdę są na tej pierwszej linii ognia, tak? W sensie oni nie wiedzą, co to jest DNS, oni mają DNS od operatora, czy tam w telefonie komórkowym, to ich ochroni, to jest znakomita większość użytkowników, a nie pseudoeksperci z Facebooka, którzy mówią, hurdur, da się to odbyć. No da się, no i co z tym?
Jeden z was pytał, to został stworzony niebezpieczny precedens z blokowaniem stron i tylko kwestią czasu, kiedy dojdzie do nadużyć postępującej cenzury. Te mechanizmy blokowania stron hazardowych działają ponad 2 lata już. Jak na razie nikt nie zablokował nimi żadnej strony w celu cenzury, tylko i wyłącznie są blokowane te strony hazardowe. Na dokładkę te listy blokowanych stron są publicznie dostępne, więc możecie sami weryfikować i patrzeć na ręce rządzącym. Na szczęście ten mechanizm udało się tak zaprojektować, że te listy są dostępne publicznie, że możecie sami sprawdzać, co jest blokowane, tak? I oceniać, czy on to jest zablokowane słusznie, czy niesłusznie. I są mechanizmy odblokowywania, jeżeli coś jest zablokowane niesłusznie. Więc wydaje mi się, że tutaj dobrą równowagę między bezpieczeństwem a zagrożeniami dla wolności sieci udało się osiągnąć. A pytanie jest, czy jak mój operator nie korzysta z tego rozwiązania i nie chce zmieniać DNS-a, to czy mogę to aktywować u siebie samodzielnie? Możesz to aktywować samodzielnie pod warunkiem, że skorzystasz z innego mechanizmu, który wczytuje tą samą listę. I chyba któraś z wtyczek AdBlocka z polską listą adresów importuje te domeny na bieżąco, więc możesz to sobie wdrożyć, czy komuś wdrożyć na poziomie przeglądarki i wtedy po prostu AdBlock będzie te strony blokował.
No i ewentualnie na Picholo można wczytać tą listę i ona też jest udostępniana plain textem, właściwie w różnych formatach, więc jakby można używać DNS-ów third party, niekoniecznie operatora, ale można sobie na Picholo ustawić listę, tak żeby to one były dalej blokowane.
Pichol, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest lokalny serwer DNS, tak, gdzie możecie sobie blokować po prostu konkretne domeny, tam są domyślne listy do blokowania głównie reklam, natomiast można też tam dogrywać dodatkowe listy.
No ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej przed samym streamem, Adam, i to też jest gdzieś tam w naszych notatkach, ja przewidziałem to hurdur, tak, że cenzura i tak dalej, dużo ludzi będzie się martwić o to, że to będzie cenzurowane. Tak jak powiedziałeś, no na razie nie jest i raczej nie będzie, tak? Jest to dosyć transparentny mechanizm. Z tego co wiem i udało nam się ustalić, jakby rozmawiamy z ludźmi, to część operatorów, część hostingów prosiła o odblokowanie niektórych domen już zaraz po zdjęciu tak naprawdę sajtu phishingowego, więc to działa, to jest interaktywne. NASK, w NASK-u CERT Polska działają aktywnie, żeby ta lista była, żeby nie znalazły się tam rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć, może tak.
Także trzeba faktycznie to podkreślić, że to CERT Polska zbiera te dane, publikuje tą listę, napisał te wszystkie mechanizmy i dba o to, żeby tam trafiały tylko i wyłącznie te strony, które powinny trafić. Biorąc pod uwagę, że to wszystko wystartowało pewnie w 2 tygodnie, chyba nawet niecałe, to system działa wręcz wzorowo i ratuje ludzi, tak? I ratuje ludzi, choć był sklejony z tego, co było akurat pod ręką, to jest to naprawdę spore osiągnięcie i no jesteśmy zadowoleni, my przynajmniej. Myślę, że użytkownicy, którzy zostali uratowani, też powinni być zadowoleni. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie przetrwa nie tylko czas koronawirusa, na który został powołany, ale przyzwyczajmy się do niego i zobaczymy, że nie gryzie i nie boli, a ludzi gatuje i zostanie na dłużej. Pytajcie też jeszcze swoich operatorów, żeby też dołączyli, tak? Bo jeszcze każdy operator może, nie wszyscy już to zrobili, więc możecie z nimi rozmawiać, żeby się w ogóle o tym dowiedzieli i też do tej inicjatywy dołączyli.
A jak chcecie się dowiedzieć więcej, w jaki sposób działa proces na przykład dodawania takich domen, że on jest na przykład sprawdzany, że nie są dodawane domeny, które są legalne i tak dalej, to CERT Polska jakiś czas temu opublikował u siebie na blogu informacje zarówno o tej tarczy, jak i o tym, w jaki sposób, jak wygląda ten proces blokowania i odwoływania domen z tej listy. Zapraszam.
No dobra. Teraz Adam, tak naprawdę piłka na twoje boisko, bo ja próbowałem znaleźć statystyki tego, ile domen, ile phishingów, ile malwareów dzisiaj używa tego szyldu COVID-u, koronawirusa, czy jakkolwiek go tam sobie nazwiemy. I różne są dane, niektórzy mówią, że nawet co czwarta, a z drugiej strony Microsoft czy FireEye mówią, że 2%. Wiem, że ty bierzesz udział w grupie, która walczy z tymi wszystkimi covidowymi tematami. Powiedz, jak to wygląda ze środka. Jesteś pewnie jednym z niewielu Polaków.
No nie, paru Polaków jest, to się nazywa COVID-19 Cyber League bodajże, jak dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o sam proces blokowania, na początku było to dosyć chaotyczne, tak? Jakby nie, tutaj się nie oszukujmy. Ludzie, niektóre firmy nawet, takie dosyć znane, jeżeli chodzi o firmy, które dostarczają feedy związane z malwarem czy z phishingiem, zaczęły po prostu brać wszystkie domeny, które mają nazwę COVID albo koronawirus, cokolwiek, i uznawały wszystkie domeny nowo rejestrowane jako phishing. I te wszystkie domeny streamowo leciały sobie na blok listy, nikt tego nie sprawdzał. Po jakimś, powiedzmy, 2-3 dniach, kiedy ludzie zorientowali się, że to nie do końca tak działa, w sensie jak powinno, że za dużo tych rzeczy jest blokowanych, bo były blokowane witryny, które tak naprawdę jakby świadczyły jakieś usługi albo informacyjne, albo były legalne i na przykład sklepami, tak, które dostarczały jakiegoś sprzętu, to zaczął jakby powstawać proces weryfikacji, tak samo jak w NASK-u, czyli w CERT-cie Polska jest proces weryfikacji, zanim coś trafi na blacklistę, to po jakichś, powiedzmy, 2-3 dniach ten proces zaczął się pojawiać na tej powiedzmy lidze, tak, ludzi, którzy zajmują się bezpieczeństwem, którzy trakują na bieżąco kampanię. Ile tego jest? Jeżeli patrząc tak jakby globalnie, tak, na te wszystkie statystyki, to nie wiadomo tak naprawdę, bo jakby każdy podaje inne liczby, ale uwierzcie mi, tego jest miliony. Tak? To jest miliony wysłanych maili, miliony wysłanych próbek nowego malware'u, który jest jakby, tak jak widzicie na ekranie, podszywa się pod jakieś komunikaty czy aplikacje, czy dowolne inne rzeczy związane z COVID-em. Tego jest miliony tygodniowo. domen, ile powstaje związanych z phishingami i z fałszywymi sklepami, trudno powiedzieć, tak? Bo jakby jest tego aż tyle, że weryfikacja pojedynczych sztuk jakby jest praktycznie niemożliwa. Ja też obserwuję, jak aktorzy z Business Email Compromise, czyli z tymi atakami podszywania się pod prezesa i tak dalej, jak oni się też ładnie przemigrowali. Teraz główne ataki, które jakby wykrywają, te grupy, które wykrywają BC, zajmują się wykrywaniem tak zwanych fałszywych sprzedaży. Tak? W sensie ludzie, my też jakby widzimy to też w Polsce, powstają sklepy, które nie mają adresu, nie mają żadnych danych firmy, nie mają kompletnie żadnych informacji, są tylko banerki z uśmiechniętymi ludźmi, z komentarzami, jak to pięknie jest chodzić w masce, bo to jest zdrowie i koronawirus jest jakby nie przejdzie przez te maski. I tego typu sklepów jest multum, tak? W sensie codziennie, jeżeli chodzi o kampanie becowe, to co najmniej 30 sztuk fałszywych kont bankowych związanych z tymi atakami wpada do blokowania do różnych instytucji. Także no, skala jest gigantyczna, ale co mnie dziwi, tak? Co mnie dziwi, że przestępcom zajęło jakiś czas i to nie był krótki czas, żeby się jakby dostosować do tych kampanii. Te kampanie powoli się pojawiały. Było tak, że jednego dnia pojawiło się od razu milion różnych sampli z malwarem, tylko pojawiały się stopniowo. Powoli ci przestępcy, te grupy przestępcze ruszały w kierunku COVID-a. No i teraz jakby jest to główny temat, jak widać na screenshotach. No jest tego dużo. W Polsce była jedna, z tego co pamiętam, kampania. Nie wiem, może ktoś jest na czacie, kto... Na pewno są ludzie z CERT-u, może oni mają lepsze informacje, jeżeli chodzi o kampanie malware'owe, ale z tego co ja pamiętam, była tylko jedna, która była typowo malware'owa i podszywała się pod COVID-19. Reszta to phishing, naprawdę, i fałszywe sklepy.
W sumie jest ciekawa obserwacja, bo mówisz o milionach ataków, a jeżeli FireEye i Microsoft szacują, że 2% tych ataków ma temat covidowy, to tak naprawdę trzeba po prostu te miliony przemnożyć przez 50 i dostajemy wolumen tego, co operatorzy tej kategorii, widzący cały ruch internetowy de facto, mają na co dzień, tak, i z czym walczą i co odsiewają. Ale to też, patrząc na nasze systemy, widzimy, że to są miliony maili i faktycznie nie wszystkie dotykają tematów covidowych, choć te oczywiście w tej chwili są w centrum zainteresowania. Jak ktoś chce, żeby cała społeczność security na niego się teraz uwzięła, to niech sobie napisze w temacie maila covid i w zasadzie ma to zagwarantowane. A najpierw jeszcze, żeby do jakiegoś szpitala wysłał, to zaraz znajdą.
Da się. No właśnie, jeżeli chodzi o szpitale, no to jakby to zaraz do tego. Jeszcze jedna uwaga. Jedna z dużych firm, która dostarcza threat intelligence, FIDy związane z threat intelligence, bo FIDy to nie jest threat intelligence, ale powiedzmy FIDy, które wskazują na jakieś phishingi i tak dalej. Jedna z dużych firm właśnie popełniła ten błąd, że zaczęli pchać jako malicious domeny, które były legalne, tak, i robiła to masowo. Dopiero po zwróceniu uwagi, po paru dniach przyznali się do tego. Nie wiem, czy to poprawili. Forbes o nich pisał na przykład, więc jakby też te wszystkie komunikaty firm trzecich, komercyjnych trzeba jakoś tak dzielić przez dwa albo jakoś przesiewać, dlatego że pamiętajcie, że oni chcą sprzedać swoje zabawki, tak, przede wszystkim swoje usługi, więc no tak to działa. Jeżeli chodzi jeszcze o kampanię, no to też ciekawostka, teraz się bardzo medialnie zrobiło w momencie, kiedy jakiś ransomware trafia na szpital i szyfruje szpital, bo to nieludzkie, bo mamy pandemię i tak dalej. Niektóre grupy bawiące się ransomwarem wycofały się, tak, i zadeklarowały, że jeżeli zostanie zaszyfrowany szpital, to dadzą kody na odszyfrowanie tych danych. Z tym, że no, cały czas widać te ataki, cały czas gdzieś tam ludzie się tym bulwersują, cały czas jest to na tapecie. Z tym, że w mojej opinii, nie wiem, możesz się z tym zgodzić lub nie, i wy jako widownia możecie się z tym zgodzić lub nie, ale w mojej opinii są po prostu standardowe ataki, tak zwane spray e-mailowe z ransomwarem, i na nieszczęście ktoś to w szpitalu otworzy. To nie są targetowane ataki, takie media to przedstawiają, że o Boże, to jakiś tam szpital się zaszyfrował cały i to był atak na szpital. Moim zdaniem to nie był atak na szpital, po prostu szpital przypadkową ofiarą był.
Tak, to statystyki FireEye, który właśnie mówi o tych 2% ataków, które tak naprawdę dotyczą w ogóle COVID-u. No, to jest niewiele i wiele, tak? Bo jeżeli to jest 2% od setek milionów, to faktycznie tych wiadomości przychodzi sporo. Ale jeżeli ktoś wam będzie mówił, że teraz wszyscy atakują COVID-em, to nie jest prawda.
Natomiast... Jedna rzecz, Mateusz pisze, że dostają informacje, że coraz więcej vendorów antywirusowych i ogólnie IT-sekowych integruje listę certową do swoich systemów, więc możecie się spodziewać, że będzie szerszy coverage tej listy.
Panie operatorze, to w ogóle wrzucać te komentarze, bo to ten można, nie? Tak. O, właśnie, tak, mamy takie technologie cudowne, możemy wrzucać wasze komentarze na stronę i wtedy jest wspaniale.
Dziękujemy, Mateusz.
Mamy wiadomość od Mateusza. Ten zalew tych newsów covidowych i ataków covidowych powoduje, że czasem na listę blokowanych stron trafiają strony, które wcale nie powinny być blokowane i w pewnym momencie jeden z operatorów zablokował u siebie taką stronę, która wyglądała jak jakiś phishing, Allegro tam był w domenie koronawirus i Allegro w jednym. No to naprawdę wygląda, jakby ktoś próbował wyłudzać pieniądze i to takie dobre kombo, bo i WOŚP, i Allegro, i koronawirus w jednym, tak? To jak wyglądało na oczywiste oszustwo, tylko jakoś nie byliśmy w stanie znaleźć tego mechanizmu samego wyłudzenia pieniędzy. Tam były kwoty, ale tam nie było żadnego panelu płatności pod spodem. No i faktycznie taki alert się pojawił, a potem został dosyć szybko usunięty, ponieważ okazało się, że to po prostu jakaś agencja marketingowa wyskoczyła trochę przed szereg i po prostu użyła głupiej nazwy domeny, nie zablokowała dostępu, pracując nad żywym projektem, wystawiła coś takiego do internetu i zostało zablokowane. Więc też pilnujcie u siebie w firmach, że jeżeli ktoś ma takie śmieszne pomysły, to żeby przynajmniej nie wystawiał tego pod jakimi domenami, pod którymi to zostanie ubite, bo odkręcanie tego ubicia też może trochę czasu.
No, szczególnie jeżeli domena ma w nazwie koronawirus jeszcze Allegro, więc jakby jest ciśnienie ze strony security, żeby szukać tego typu kwiatków i phishingów i tak dalej. Nagle pojawia się strona, która jest legalna, która w ogóle spełnia wszystkie kryteria phishingu tak na pierwsze oko, więc niektórzy nadgorliwcy od razu blokują. A tak, jakby pilnujcie swoich departamentów komunikacji i PR-u do różnych, którzy robią tego typu kampanie.
No i dobra, i dochodzimy, słuchajcie, do w zasadzie słonia w pokoju, czyli do Zooma. Dzisiaj nie używamy Zooma, w sensie na naszej prezentacji. Używamy zupełnie innych narzędzi monitorowanych przez zupełnie inne służby. Natomiast Zoom zyskał ostatnio wiele na sławie i jednym z najsłynniejszych screenshotów jest ten z posiedzenia brytyjskiego rządu, gdzie mamy i premiera, i wszystkich ministrów. Natomiast na tym obrazku chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedna to jest numer pokoju Zooma, pod którym oni sobie siedzieli. On był na hasło, ale no sam numer mógł komuś już pomóc w próbach uzyskania dostępu do tego pokoju. Zoom potem wydał aktualizację, która ratuje użytkowników przed osobami robiącymi zdjęcia ekranów, ponieważ przestali pokazywać ten numer pokoju na pasku. Natomiast najciekawsza informacja jest ta, która w zasadzie chyba nie przewinęła się jakoś szerzej przez media. Zobaczcie listę uczestników tego spotkania. Macie tam po kolei wszystkich ministrów, a na samym dole jest iPhone, który nie jest do nikogo przypisany po nazwisku i ma wyłączoną kamerę i mikrofon. No fajnie to wygląda, tak? Ja bym na przykład będąc premierem zainteresował się, czy jest ten iPhone na tej liście. Nie wiem, czy ktoś po prostu dla żartu się tam dzwonił i tak go zostawił, czy to takie pozdrowienia od kogoś, kto tam się dostał. No wygląda to tak nie za bardzo profesjonalnie. No i generalnie z Zoomem było przez ostatnie 2-3 tygodnie całkiem sporo afer. I te afery były takie, powiedziałbym, na skali merytoryki od 0 do 10, bo były takie, gdzie no, można wykonać jakąś ścieżkę UNC po kliknięciu, ale to również można ją przecież wysłać dowolnym innym komunikatorem i też się wykona, więc to było takie mało sensacyjne. A były też historie takie, że na przykład okazało się, że każdy, kto siedział w poczekalni Zooma niedopuszczony do właściwego streama, tak naprawdę go nie widział na warstwie aplikacyjnej, ale go otrzymywał wraz z kluczami deszyfrującymi. Więc można było napisać swojego własnego klienta Zooma i oglądać sobie każde spotkanie, włącznie z tym spotkaniem pana premiera Wielkiej Brytanii, bo ten stream po prostu dochodził do klienta. Potem były ataki pozwalające na przejęcie dowolnego konta, bo okazało się, że mechanizm resetu hasła nie jest doskonały, jakieś tam tokeny można było przejąć, bo był używany w trzech różnych miejscach ten sam. No, tych ataków było naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to jest chyba jeden z najlepszych komentarzy, jaki odnośnie całej tej sytuacji z nazwy w internecie, czyli Zoom przez swoją popularność i przez to, że jest całkiem sporo osób, które w tej chwili się nudzą, dostał najlepszy, największy pakiet darmowych testów penetracyjnych, jaki mógł dostać. No nie słyszałem, żeby jakakolwiek aplikacja w tak krótkim czasie została tak dogłębnie przetestowana przez tyle osób i tyle bugów zostało w niej znalezionych. Najfajniejsze jednak w tej historii jest to, jak Zoom się ostatecznie zachował, bo to, że macie podatną aplikację, no trudno, tak, zdarza się, ale można to zignorować, a można z tym walczyć. I okazało się, że Zoom bardzo szybko dojrzał do bardzo rozsądnych decyzji i zatrudnił naprawdę światowej klasy i menedżerów, i kryptoanalityków, i kryptologów, którzy utworzyli zespół zajmujący się poprawą zarówno prywatności, jak i bezpieczeństwa Zooma, który w tej chwili bardzo ciężko pracuje i mają regularnie wdrażać wszystkie poprawki bezpieczeństwa. W ogóle porzucili rozwój poprawek funkcjonalnych. To jest bardzo odważna decyzja firmy, która ma produkt, który wręcz eksplodował. Jak popatrzycie na wykresy popularności poszczególnych komunikatorów i platform do komunikacji, to Zoom z tego, nie wiem, kilku tysiąc procentowego wzrostu zjadł jakieś 80%. Wszyscy poszli na Zooma, bo on działa. Zresztą słyszałem taką historię, że z Zooma założył jakiś były inżynier Webexa, który po prostu chciał w końcu stworzyć coś, co działa i jego ojciec mógłby z tego korzystać, nie mając doktoratu z IT. Więc Zoom zachował się bardzo fajnie, Zoom faktycznie wziął się do analizy tych rzeczy, wziął się do naprawy, zatrudnił ludzi, którzy to potrafią zrobić i zadeklarował otwarcie, że bierze na klatę wszystkie problemy, które zostały zidentyfikowane i będzie je rozwiązywał, co jest takim bardzo fajnym przykładem. Jak ktoś kiedyś będzie pokazywał na jakiejś konferencji, jak reagować na zgłoszenia badaczy, to Zoom faktycznie się ogarnął i jest tutaj dobrym case study pokazującym, jak sobie poradzić z takim zalewem złych informacji.
No dobra, ale tak naprawdę Zoom był takim trochę chłopcem do bicia. W sensie, jak już poszła ta fala, że ludzie zaczęli się interesować bezpieczeństwem Zooma, tak jak DeGroote tutaj napisał, że jakby można go używać, it's fine, tak, ma jakieś swoje wady, ale te wady ma każdy software. No, jakby z tego, co mi udało się gdzieś tam wygrzebać, nie śledziłem na bieżąco rzeczy związanych z Zoomem, no to był RCE. Najciekawsze to jest party crashing, czyli Zoom bombing. Można było się podpiąć pod istniejący Zoom albo ID zbrutforsować, które jakby jest mocno przewidywalne. Co ciekawe, jeżeli chodzi o prywatność, nie wiem, czy ten błąd został już naprawiony, ale w momencie, kiedy wysyłacie sobie prywatne wiadomości na Zoomie, to host w podsumowaniu widzi te wiadomości, więc jeżeli go obgadujecie, to potem zobaczy, to taki mały hint. Były przewidywane linki do nagrań z Zooma, tak? W sensie można było sobie je zbrutforsować. Zoom to zaadresował szybko, wymusił hasłowanie, no ale potem gościu jakiś napisał brutforcer do tych haseł, bo oczywiście jak ktoś jest nietechniczny, to te hasło będzie super proste. No to Zoom zaadresował ten problem, teraz dodał capture w momencie, kiedy się brutforsuje, więc jakby cały czas gdzieś tam pracują nad tym. No właśnie tutaj jeden ze screenów z Zooma, taki trochę starszy z początków firmy chyba. To ciekawe, najciekawszy motyw, który jakby ja zobaczyłem gdzieś tam, to był, że ma serwery w Chinach Zoom, tak? Że jakby czyjś trafiku przychodzi przez serwery w Chinach, hurdur, Chiny patrzą na trafik, no ale no szanujmy się, tak, większość startupów ma w nosie, czy to leci przez Chiny, czy to leci przez Bangladesz, czy przez Warszawę. Nikt na to nie zwraca uwagi, większość, nie wiem, jakichś WhatsAppów i tak dalej, pewnie też ma serwery w Chinach, no ale jakby to jest właśnie temat inwigilacja, tam wszyscy czytają tego streama. Co ciekawe, na konta Zoomowe, z tego co też udało mi się gdzieś wyczytać, był używany standardowy atak credential stuffingu, tak? Czyli używanie gdzieś tam wyciekniętych haseł i loginów do tego, żeby przejmować konta, i to działało, tych kont przejęto bardzo dużo, i firmowych, i prywatnych. Z ciekawości, no był jeszcze fejkowy end-to-end encryption, tak? W sensie on działał między uczestnikiem a serwerem, a nie między uczestnikami, więc to taki był end-to-end trochę taki słaby, bo serwer widział tą transmisję i mógł na niej robić cokolwiek. Co ciekawe, dzisiaj bodajże, czy wczoraj Zoom zaanonsował nową funkcję, żeby wykrywać nagość na streamach, dlatego że ludzie zaczęli używać Zooma, streamów Zooma do seksparty, żeby urządzają sobie Zoomowe seksparty i Zoom chce to wykrywać, żeby blokować tego typu rzeczy. No nie wiem, naprawdę, nie wiem po co, dajmy ludziom trochę radości w domach. Tak? No i tutaj jakby a propos tych pentestów, to jeszcze dwa słowa. No zostały zatrudnione gwiazdy security. Wydaje mi się, że bardziej, żeby to było medialne, że zatrudnili gwiazdy security do tego, żeby im pomogli zabezpieczyć ten produkt, bo równie dobrze mogli wziąć dowolną inną firmę z pentesterską, która by im to przejechała i no, gwiazdy security nie będą tego łapać, tak? W sensie do tego zawsze potrzebują programistów, więc dowolny pentest taki dogłębny plus etaty programistyczne i by połatali ten błąd. Tak? No i tu ważne pytanie, no bo ja osobiście Zooma traktuję, to nie jest startup, tak, bo on jest już na rynku od wielu lat, ale no pytanie, czy inne startupy nie mają z tego tytułu problemu. Zoom, popularność Zooma wyskoczyła bardzo szybko, tak, w sensie on był wygodny do użycia, każdy mógł otworzyć szybko na nim stream i dlatego zyskał taką popularność. No tych startupów mamy teraz bardzo dużo. Pytanie, ile z tych nowych startupów, które świadczą różne usługi, jakie oni mają problemy z bezpieczeństwem. Także to też daje do myślenia.
Dobry wątek. Ktoś z Was poruszył, zadał pytanie o Jitsi. Ja jeszcze na Jitsi na więcej niż 3 osoby nie działałem. Podobno
ja działałem. Są
funkcjonalne gdzieś tam do nastu, z tego co pamiętam.
Ja działałem.
Właśnie Jitsi jest tą opcją, że można postawić coś swojego, tak, we własnej infrastrukturze i dla mniejszych grup powinno działać. Słyszałem, że działa dobrze.
Działa bardzo dobrze. Korzystam co tydzień praktycznie z Jitsi, przynajmniej na 10 osób i naprawdę fajnie to działa. Oczywiście Jitsi ma problemy, jakieś tam filtry na kamerki i tak dalej. Z tym są problemy, słabo to działa, ale jeżeli chodzi o taką komunikację typową, to super, polecam.
Słuchajcie, no nie zapominajcie o tym, że tak jak na tym pięknym stokowym zdjęciu maseczki obowiązują wszystkich, my zaraz czekamy, aż przyjedzie tutaj policja nas wszystkich zatrzymać, bo widzę, że właśnie my tu bez maseczek, mają maseczki na Zoomie, no na Zoomie też można z maseczką, tak będzie na pewno trochę bezpieczniej. Adam w ogóle, bo zapomnieliśmy naszego gościa wpuścić. On cały czas czeka w poczekalni.
Jeszcze jedna ważna rzecz, ktoś w komentarzu mi mignęło. Pamiętajcie, żeby, jak to mawiają streamerzy, youtuberzy i vlogerzy, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę i kliknąć dzwoneczek, żeby nas obserwować w następnych streamach. Będziemy sobie marudzić i postaramy się, żeby one były dosyć regularne. No tak, no mamy gościa, tak? W sensie jest obiecany gość. Adam, może zapowiesz, no bo to jest znany ekspert cyberbezpieczeństwa. Nie wiem nawet z jakiego regionu jest, bo to trudno powiedzieć.
Słuchajcie, no, osoby, które zdążyły przeczytać naszą stronę dzisiaj klejoną na kolanie, czyli live.zaufana3strona.pl, zauważyły, że chcieliśmy na każde spotkanie zapraszać kogoś i na to spotkanie też chcieliśmy kogoś zaprosić i pytaliśmy nawet kilka osób i te kilka osób okazało się być niezapraszalnymi. Nie wiem, czy po prostu nie jesteśmy jeszcze wystarczająco popularni, czy może jesteśmy już zbyt popularni i się wstydzili, ale na szczęście znaleźliśmy jedną, nie wiem, czy można powiedzieć osobę, ale znaleźliśmy jednego uczestnika, który nie miał odwagi odmówić, także zapraszamy Stefana.
Był najbliżej, tak? I najwolniej uciekł.
Stefan był najbliżej, tak, zdecydowanie. Czy możesz Stefan dołączyć? Tak, Stefan może dołączyć, jest już z nami. A więc Stefan się wita ze wszystkimi, dzień dobry, on mówi cicho, dlatego nie słychać dokładnie. A Stefan nie zna się specjalnie na bezpieczeństwie, ale obiecał, że za każdym razem jak nasi goście nam nawalą, to będzie do nas dołączał, żeby nam nie było smutno. Więc jest takim naszym, to chyba w Stanach teraz jest popularne, że są te zwierzęta wsparcia emocjonalnego, że można sobie zabrać kucyka na pokład samolotu. No to my mamy takiego Stefana, który nas wspiera w trudnych chwilach. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy do końca slajdów. I w zasadzie powoli będziemy pewnie kończyć, żeby Was nie zamęczyć, żeby też te nasze spotkania nie były za długie. Na następne przygotujcie pytania, bo chętnie na nie będziemy odpowiadać. Jeżeli teraz Wam jakieś się pojawią, to też spróbujemy je zaadresować.
Mamy chwilę, więc możemy...
Wchodźcie na live zaufana3strona.pl, tam jest taki formularz, gdzie możecie podać swój adres e-mail. My obiecujemy, że nie będziemy Was spamować za to, kiedy będziemy robili następnego live'a, to wyślemy Wam e-maila z linkami do niego. Prawdopodobnie będzie to co tydzień o 21 w niedzielę, ale nie mamy pojęcia, czy zawsze i czy faktycznie nam się to uda tak regularnie. Robimy dopiero pierwszego, więc jesteśmy równie zaskoczeni tym faktem, co Wy pewnie. Jeszcze wczoraj nie wiedzieliśmy, że on dzisiaj będzie, więc...
Jeszcze dzisiaj nie wiedzieliśmy.
Tak. Stefan też nic nie wiedział. W zasadzie tak. Chyba do tej pory nic nie wie, biedak. A jest w internecie. Podobno nie powinno się tak robić ludziom, no ale co my na to poradzimy. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo, że wpadliście. Tak, będziemy podawać i temat, i gościa. Będziemy starali się oczywiście, jeżeli gość tylko się zgodzi, to będziemy go zapowiadać. Mamy dużo pomysłów, kogo chcemy tutaj wrzucić, więc na pewno gości nam nie zabraknie. I też od razu, gdybyście chcieli zajrzeć za tydzień, to będziemy również próbowali zrobić taką akcję, że ktoś z Was będzie mógł dołączyć. Czyli nie będzie to tylko osoba przez nas zaproszona, ale będzie można zupełnie tak na spontanie się zgłosić, że chcecie wskoczyć na wizję, więc zdejmijcie piżamkę przed następnym streamem, załóżcie jakąś ładną koszulę z krawatem i Was wtedy będziemy wpuszczać, będziecie mogli nam zadawać pytania na żywo. Także dzięki wielkie za udział i no w sumie chyba do zobaczenia za tydzień, jak się uda.
Tak. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, żeby nacisnąć sobie ten dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Zapiszcie się na newsletter, Adam też będzie wysyłał informacje o tym. Tak jak Adam powiedział, najlepiej w komentarzach, czy na Facebooku, czy na YouTubie zgłaszajcie nam tematy. Może chcecie o czymś porozmawiać, o czymś kontrowersyjnym, a może mniej kontrowersyjnym, nie wiem, jakby macie propozycje gości, których możemy zaprosić, tylko muszą wolno biegać i być blisko, tak jak Adam już zresztą zapowiedział. Także no zapraszamy, tak? W sensie cieszymy się, że jesteście. Do zobaczenia.
Dzięki, cześć.